Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Zapraszamy Państwa do naszych rozmów niedokończonych. Witam serdecznie naszego gościa, a jest nim pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Zapraszam Państwa na rozmowy niedokończone, których tematem jest polityka polska na progu 2013 roku. Zaczęliśmy nowy rok. Być może są jakieś nadzieje. Na pewno, bo każdy z nas ma nadzieję na to, że będzie lepiej rzeczywiście. Ale jak się ta polityka przedstawia właśnie na progu nowego roku? Chodzi o kwestie takie społeczne, wiadomo, ale też chodzi o kwestie gospodarcze, a też naszą politykę międzynarodową.
Pamiętajmy, że jesteśmy w pewnym kryzysie, takim kryzysie z jednej strony ogólnoświatowym, a w szczególności europejskim, i to w dużym stopniu na nas oddziałuje, a z drugiej strony mamy do czynienia z czymś w rodzaju kryzysu polityki polskiej jako takiej, bo pamiętajmy, że to ostatnie protesty końca roku 2012 to nie są protesty marginalne. One dotknęły czy też poruszają całe rzesze ludzkie i to świadczy też w jakim momencie, w jakim miejscu, do jakiego punktu doszedł obecny rząd. Może od tego by zacząć, bo przede wszystkim no, jesteśmy tutaj w telewizji Trwami. Wydaje się, że widzów czy też słuchaczy Radia Maryja bardzo mocno trapią te wszystkie doniesienia mówiące o tym, co zwiemy tą sprawą multiplexu, dostępności telewizji Trwam dla widzów itd., itd. Bo proszę zauważyć, że to, co zwiemy nieprzyznaniem tej koncesji na multiplexie, jest finałem pewnej jednak drogi, jaką Platforma przeszła przez ostatnie kilka lat. Drogi, która symbolicznie może nie zaczęła się, ale uzewnętrzniła bardzo mocno, kiedy następowały te słynne protesty pod krzyżem przy Pałacu Prezydenckim, to wtedy wydaje się, że zaangażowanie mediów związanych z tym środowiskiem Platformy, czy środowiska Janusza Palikota, bardzo mocno kiedyś związanego z Platformą, że to wszystko jak gdyby kumulowało pewne napięcie, które miało pokazać. Po pierwsze, że grupa katolików, którzy bronią tego krzyża, to jest jakiś obszar oszołomów, pod który podpinają się też niepoważni politycy. To zawsze mniej więcej w takim kontekście miało brzmieć, że jest jakiś fanatyzm, jakieś zwariowanie, a za tym stoją pewni zwariowani politycy, którzy no, grożą tutaj państwu, a my jesteśmy normalni. I na bazie właśnie takiej manipulacji medialnej wydaje się, ta normalność jest ciągle pokazywana i sprzedawana w różnych wyborach. Później już szło konsekwentnie, bo przypomnę tą słynną deklarację Donalda Tuska, który powiedział, że przed księżmi nie będzie jego partia, czy jego rząd klękał, to miało jak gdyby pokazać, wydaje się, nie tylko tutaj wewnątrz temu, co zwiemy takim antyklerakalizmem, ale w dużym stopniu, o czym notabene zdaje się będzie w sobotnim naszym dzienniku, światu zewnętrznemu. Proszę zauważyć, że Unia Europejska, której jesteśmy członkiem i której tak bardzo jednak ten rząd stara się przypodobać lub jego niektórzy przedstawiciele, że wspomnę chociażby wypowiedzi ministra Radosława Sikorskiego, że ta Unia Europejska ma potężną blokadę, żeby zaakceptować pieniądz euro z wizerunkiem Cyryla i Metodego, to znaczy z krzyżem, czy też z aureolą, bo to gwałci jakoby sumienia Europejczyków. To tylko pokazuje, gdzie my jesteśmy, w jakiej strukturze ideologicznej. I wydaje się, że te różne ruchy właśnie takie, byśmy powiedzieli, i te deklaracje, nie będę klękał przed księdzem i tak dalej, miałyby bardziej uwiarygodnić ten rząd na zewnątrz, ażeby wsparcie miał tutaj znaczące, no bo Polska wydaje się, jest taką czarną, w cudzysłowie, wyspą na tym archipelagu, byśmy powiedzieli, zlaicyzowanej Europy. I za tym poszły kolejne działania. Jednym z takich sztandarowych była ta kwestia funduszu kościelnego, czyli pewna linia finansowego działania, niezwykle bolesna, bo pamiętajmy, że tutaj niezależność finansowa jest fundamentem jak gdyby niezależności kościoła w ogóle w jego posłudze duszpasterskiej. Jakieś inne formy opodatkowania jednak uzależniają wiele bardziej niż to, co się należy z racji zabranego majątku, bo to taka jest idea funduszu kościelnego za czasów głębokiej komuny stworzonego. Zabrano majątku, majątek, w związku z czym należy się pewna forma odszkodowania na poczet tych zysków, które Kościół nie ma i nie ma na swoją własną działalność. Więc to szło w pewnej takiej logice. A poza tym szedł pewien strumień działań w perspektywie moralnej, to znaczy pewnych rozwiązań takich formalno-prawnych, które niezwykle mocno, boleśnie doświadczają katolicy i reaguje na to Kościół, bo to jest jego misją, misją społeczną czy misją wiary. I że wspomnę od takiej ustawy, która co bardziej światłych katolików mocno zabolała, bo jednak ustawiała całe to państwo polskie antyrodzinnie. A to dzisiaj mamy z tym główny problem, jeśli bierzemy pod uwagę demografię czy normalne wychowanie. Mam tutaj na myśli o nowelizacji ustawy o zakazie klapsa w rodzinie, która bodaj weszła już w 2010 roku, w połowie roku, i która nie mniej, nie więcej tylko zdefiniowała klaps jako przestępstwo, czy jako, powiedzmy, działanie pozaprawne, no to co w ogóle się ze zdrowym rozsądkiem kłóci, po pierwsze, a po drugie ustawia struktury państwowe, byśmy powiedzieli nie mniej, nie więcej w ten sposób. Praktycznie każda rodzina jest patologią lub zagrożona patologią, generuje ją, bo któż klapsa nigdy nie dostał lub nie dał. Więc tu proszę zauważyć, że tu cały proces wychowawczy za tym może iść i całe rozwiązania takie instytucjonalne, czy programowe w szkołach, czy pewne samorządowe w różnych instytucjach pomocowych, to są rzeczy bardzo niebezpieczne. Notabene z tą tak zwaną przemocą to się niejednokrotnie zdarza, że sąsiedzi gdzieś tam doniosą, że słyszeli jakiś krzyk i już tam jakaś kontrola idzie. To są nieraz szokowe doświadczenia. Notabene o takich mógłbym mówić też ze swojego podwórka, jak ktoś mi mówił, że nagle pojawiają się jacyś urzędnicy, bo ktoś coś tam powiedział, coś tam doniósł, a przecież rodzice przeżywają tego typu rzeczy. Więc mamy przykład takiego bardzo mocnego działania. Ale że wspomnę inny, ta zapowiedź premiera o refundacji in vitro, mimo tego, że nie ma rozwiązań instytucjonalnych, formalno-prawnych w tym zakresie, czyli działanie jak gdyby z innej strony, które tak jakby nie było chorób w Polsce innych, lub jakby nie można było pójść po tej linii, powiedzmy, na protechnologii, żeby wspomóc te działania prokreacyjne, tylko akurat w tym kierunku najbardziej kontrowersyjnym premier deklaruje pewien ruch. Czy ostatnia sprawa, próba zejścia z tej eugenicznej ustawy, którą mamy a propos ustawy o ochronie życia, bo ona ma pewien element pozytywny, ale jeśli mówimy o chorych dzieciach, poczętych chorych dzieciach, które można usuwać, no to ma to charakter taki, jaki mniej czy bardziej w prosty sposób kontynuacji myśli eugenicznej, która notabene już ma swoje, prawda, wiele dziesiątków lat, jeśli nie stulecie istnienia. I proszę zauważyć, że tutaj bardzo mocna postawa premiera doprowadziła do zblokowania tej noweli, czyli żeby chronić życie szerzej niż tylko ludzi zdrowych, tak? Co jest oczywiście, wydaje się, logiczne, ale nie w tym rozumieniu. Czyli premier jak gdyby zademonstrował siłę, że potrafi zmobilizować swoich posłów, zdyscyplinować, a może nawet złamać w niektórych wypadkach, po to, ażeby wykazać, że się jest laickim, że się przed księżmi, krótko mówiąc, nie klęka, ale tak naprawdę, że jest się jak gdyby nowoczesnym zewnętrznie. Bo pamiętajmy, że to zmaganie o jakieś tam stołki unijne, czy zmaganie o jakieś fundusze unijne też się łączy z takim wizerunkowym pokazaniem, a co my robimy w tej czarnej Polsce. I proszę zauważyć, że ja dlatego na początku od tego zacząłem, ale chciałbym finał tego wszystkiego pokazać, co do tej decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Oczywiście ktoś powie, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest niezależna od polityków, no ale to tak mogą twierdzić bardziej ludzie naiwni, bo jeśli weźmiemy skład tej Krajowej Rady, no to wiadomo, że większość obecna sejmowa ją wybierała i prezydent. Notabene, jeśli mówimy o układance politycznej, to jest dokładnie ta sama układanka, która te wcześniejsze ruchy czyniła. A jeśli tak, no to poczucie powszechne, i to nie tylko dotyczy nawet zaangażowanych katolików, czy zaangażowanych słuchaczy Radia Maryja, ale powszechne poczucie jest takie, że tutaj się dzieje jakaś ogromna niesprawiedliwość. A pytanie jest, dlaczego to jest taki punkt zwrotny, zapalny, bo jeśli mówimy o czymś, co dzieje się nie tylko w Polsce, ale w ogóle na Zachodzie, czyli o wojnie kulturowej. Niektórzy nawet profesorowie porównują to do tak zwanego Kulturkampfu. To oczywiście miało miejsce w Niemczech za czasów Bismarcka, ale takie Kulturkampfy miały miejsce i pod koniec XIX wieku i początkiem XX, im notabene u nas za czasów komunistycznych, czyli walka o kulturę z Kościołem. Nie walka o to nawet, czy Kościół ma takie czy owe uposażenie, czy taki czy ów majątek, tylko czy ma wpływ na dusze ludzkie. A kultura właśnie to mniej więcej się w tym zamyka. I w tym sensie, jeśli bierzemy czasy współczesne, to walka na płaszczyźnie medialnej, czy dostęp do mediów jest fundamentem zwycięstwa w tej wojnie. Bo za tym stoi pewne wychowanie, pewne kreowanie wizji życia, obyczajowości, a zarazem aktywności ludzkiej. To niestety, ale taka jest dzisiejsza rzeczywistość, że to media w dużym stopniu są amboną albo ewangelizacji, albo antyewangelizacji. Różnie to bywa. W tym momencie, kiedy mamy to zmaganie telewizji Trwam o prawne czy sprawiedliwe dojście do tego multipleksu, tu jest blokada. Oni się spodziewali najprawdopodobniej, że nastąpi protest. Tylko wydaje się, że diagnoza była tego typu, że ten protest będzie miał ni mniej, ni więcej formę obrońców krzyża sprzed Pałacu Prezydenckiego, że da się to zamknąć w pewnej ograniczonej formie, pokazać, że tu mamy do czynienia z jakimiś, tak przekłamać, z jakimiś szaleńcami, których popierają jacyś równie szaleni politycy, w związku z czym to jest to pewne getto, to tym bardziej nie należy im dać, a tym bardziej nie dopuścić do władzy, no bo nie daj Panie Boże, żeby tacy ludzie przejęli sterowność państwa polskiego. To mniej więcej tak to, wydaje mi się, miało być robione. Natomiast to wszystko przerosło w skali wszelkie możliwe wyobrażenia, które tam gdzieś się pojawiły. To trochę tak jak kiedyś Solidarność i te strajki, które wydaje się władza myślała, że będą małe w 80 roku, nagle rozlały się tak, że przestaną nad tym panować. I tu jest, wydaje się, rzeczywistość podobna. O tyle, jeśli bierzemy pod uwagę tę gamę spraw, bo oczywiście spraw tych rządowych jest o wiele więcej, to tutaj wydaje się, że rząd przegrywa. Wszystko jedno, czy tę koncesję da Krajowa Rada, czy nie, to w sensie wizerunkowym, społecznym, czyli w tej walce o kulturze, w tym oddziaływaniu, absolutnie, no, jeśli ktoś cokolwiek zdroworozsądkowo myśli, to wie, że tutaj rząd nie ma racji, czy władze nie mają racji, czy Krajowa Rada nie ma racji, że jednak mamy tu do czynienia po prostu z jawną niesprawiedliwością. I wytworzono też tą konsekwencją tych działań taką sytuację, której się bardzo obawiano, to znaczy rządzący kulturą w Polsce, mediami od wielu lat, oni jednego się obawiali, pewnej jedności w Kościele, w obozie katolickim, bo ta jedność, no oczywiście...
Jest gwarantem takiej siły, tak?
Tak, gwarantem siły i gwarantem praktycznie zwycięstwa, bo Kościół w taki sposób zwyciężył w czasach komunizmu. Konflikt wewnętrzny automatycznie osłabia, więc starano się i liczono prawdopodobnie, że tu radio będzie osamotnione, taki osamotniony przyczółek, to znaczy, że z innymi będziemy dialogować, ale tych trzeba by poświęcić. Ale tu jednak jest dosyć duża mobilizacja. To znaczy w szerokich kręgach katolickich, nawet o liberalnym nastawieniu, nastąpiło takie przekonanie, że tu nie chodzi o walkę o Radio Maryja czy o telewizję Trwam, że ostatecznie chodzi o Kościół. A to jest tylko frontowy przyczółek, który jest kluczowy, bo doświadczony w bojach, bo upodmiotowiony mocno, bo w najważniejszym punkcie, czyli medialnym, tam gdzie się ta walka o kulturę rozstrzyga. A więc owszem, ale jest atakowany nie z tego powodu, że jest zaściankowy czy czarnosecinny, tylko dlatego, że jest w tym punkcie i głosi to, co głosi. I wydaje się, że ta mobilizacja, czy ta jedność, która się mimo wszystko wytworzy w tym środowisku hierarchów i katolików, no, doprowadziła do pewnego rodzaju, wszystko jednak to się rozstrzygnie. Trudno mieć wielkie nadzieje, ale mimo wszystko do ich klęski, do pewnego zastopowania w pewnej polityce, która wydaje się miała uwiarygadniać ten rząd na arenie międzynarodowej, bo notabene, można sobie to jasno powiedzieć, sygnały z tamtych środowisk zachodnich niejednokrotnie szły, dlaczego u was jest, w cudzysłowie, antysemickie takie radio, czy jakieś tam jeszcze, prawda, ksenofobiczne. No różnych tu epitetów używano, więc oni...
Miały odzwierciedlenia
tak,
w rzeczywistości.
Ale to nie ma znaczenia, bo ostatecznie ta walka o kulturę jest walką nowej lewicy o rewolucję taką, byśmy powiedzieli, moralną w społeczeństwie. Więc epitety są tylko zasłoną. Głęboko chodzi o coś więcej. Chodzi o to wszystko, no jeśli ktoś chce zobaczyć, jak to w realu wygląda, to może sobie pojechać do katolickiego kraju. No, weźmy taki bardzo katolicki kiedyś jak Hiszpania i zobaczy, co zostało z katolickiej Hiszpanii.
Szczególnie teraz po rządach Zapatero.
porządek Zapatero w szczególności. Więc to jest to, ten model, który tam gdzieś w różnych krajach obowiązuje i wydaje się, że tutaj jest ostatecznie, jeśli Kościół jest silnie obecny w mediach, jest silnym, jasnym przesłaniem, no to absolutnie jest to rzecz, która uzbraja go w tej wojnie, a wojna o kulturę, jak jest głęboka, no to powiadam, to nie jest tylko kwestia Polski, to jest w pewnym szerszym kontekście.
Też właśnie jeśli chodzi o kwestię tych protestów, tak, przeciwko nieprzyznaniu koncesji telewizji Trwam, nieprzyznaniu multiplexu. I też są podpisy, tak, i różni ludzie też kierują różne pisma, i też naukowcy, i Episkopat Polski kilkukrotnie się wypowiedział, ale też prywatne jakieś pisma, między innymi pan Andrzej z Olsztyna, jest to informacja z www.radiomaria.pl, który wysłał do Krajowej Rady list pocztą elektroniczną właśnie w tej sprawie, i wybrał do tego wysoki priorytet dostarczenia, zaznaczył także opcję potwierdzenia, a w informacji zwrotnej wygenerowanej przez system otrzymał komunikat i tutaj uwaga, wiadomość usunięto bez czytania, czyli...
No generalnie ja przypominam sobie takie słowa gdzieś pokazywane w mediach przewodniczącego Krajowej Rady, który pierwotnie, kiedy protesty zaczęły się, mówił, jakoby oglądalność tej telewizji się wahała od tam kilku do kilkunastu tysięcy widzów. To później, kiedy szły te protesty, to tak samo było umniejszana ta liczba. To znaczy, że generalnie nie chodzi o to, żeby się wsłuchać w te głosy. To jest tylko przykład tego, prawda, że się nie otwiera, tylko się kasuje. Że to nie chodzi o to, żeby się wsłuchać, jakie są potrzeby społeczne. Tu wydaje się, jest jakieś założenie a prioryczne, założenie pierwotne, że prawda ci to są, prawda, nie mieszczą się w pewnej gamie dopuszczalnych poglądów czy dopuszczalnych mediów do takiego normalnego oglądania. To wydaje się dosyć oczywiste, bo no później te setki tysięcy ludzi na ulicach Warszawy czy grubo ponad 2 miliony podpisów to absolutnie tak mocno falsyfikowały wszelkie tezy, które pierwotnie padały, że to wszystko stawało się wręcz śmieszne. Znaczy to jest w jakimś sensie, gdyby nie było tak tragiczne co do tej decyzji, to wszystkie te wypowiedzi w jakimś sensie no, są kabaretowe, bo zupełnie nie przystają do rzeczywistości. Są jak gdyby takim jak gdyby mówieniem wirtualnym. Także to tylko świadczy, w jaki, dokąd zabrnięto. Ta uliczka jest dosyć ślepa. Dla władz również.
To jest właśnie ta kwestia społeczno-religijna, ale też i gospodarka. No dzisiaj ta informacja o tym, że Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe. Właśnie jak się przedstawia ta nasza gospodarka? Czy możemy teraz patrzeć optymistycznie na to? Czy się cieszymy z tego powodu? Czy to jest jakaś też element pewnej układanki?
No niestety... U nas się mówiło o tej tak zwanej Zielonej Wyspie, chociaż ten głos jakby przycichł ze względu na jednak mocny spadek przyrostu gospodarczego. Przy czym nie diagnozowano, medialnie nie diagnozowano, bo wielu ekonomistów wprost o tym mówiło, nie diagnozowano, z jakie są przyczyny tego wzrostu, bo wzrost można wygenerować na przykład no, każdego z nas, prawda, każdego gospodarstwa, które my sami prowadzimy, jeśli zadłużymy się, ile się da, prawda, ile możemy pod hipotekę, pod cokolwiek i wydamy te pieniądze, inwestując prawda, w różnorakie rzeczy, użyteczności takiej okołodomowej i przyjemności, to wyjdzie, że ruch w biznesie w naszym gospodarstwie jest bardzo duży, że my jesteśmy w tym momencie Zieloną Wyspą. Natomiast moment zaczyna się krytyczny wtedy, kiedy nie możemy już pożyczać, a musimy spłacać. To jest jeden moment. Drugi to jest ten, który zwie się z funduszami unijnymi, bo to wszystko jest i to można powiedzieć do pewnego momentu jakąś szansą, kiedy ktoś bierze te pieniądze i inwestuje w inwestycje, które się zwracają, no, załóżmy w drogi, które generują pewien rozwój, ale to już wielu ekonomistów nie tylko w Polsce, czy nawet nie tyle w Polsce, co na Zachodzie, mówi o pewnej rodzaju patologizacji życia gospodarczego poprzez to, że ludzie zamiast aktywizować się w rzeczach potrzebnych w gospodarce, nagle ze względu na to, że idzie jakiś strumień pieniądza taki zupełnie, no w jakieś szkolenia, których nikt nie słucha, prawda, czy różne inne rzeczy, że nagle, ponieważ ten pieniądz trzeba pozyskać, to zatrudnia się jako te specjalisty od pozyskania pieniędzy lub ten, który je wydaje, to znaczy pośredniczy, prawda, jako urzędnik w wydawaniu ich i w kontrolowaniu, czyli cała gama ludzi zajmuje się zupełnie bezużyteczną pracą, to znaczy nagle no, żyją z takiego quasi żebractwa, prawda, że oni dadzą, jak dadzą, to my żyjemy. Zamiast, nie wiem, otworzyć jakąś handlową rzecz, jakąś usługową, jakąś produkcyjną, czyli swoją kreatywność gdzieś w coś włożyć. I nagle to się staje dużym kosztem, no bo rząd doskonale dzisiaj wie, że gdyby te fundusze unijne przestały napływać, nawet na takie różne błahe rzeczy, nagle jesteśmy w zupełnie głębokim dołku. I w tym momencie jest taki właśnie problem, że ta gospodarka się zatyka. To znaczy ona w tych sferach kreatywnych jak gdyby się nie rozwija. Jest jeszcze tu różne pomysły, tam są pewne takie przesunięcia księgowe, w jaki sposób jeszcze móc zadłużyć po to, żeby ściągać te fundusze, ale generalnie rzecz ujmując, no jesteśmy w dosyć takim martwym punkcie i to bezrobocie po pierwsze rośnie, po drugie niezadowolenie, szczególnie młodego pokolenia. To oczywiście może generować emigrację, ale generuje też protesty, bo te protesty młodego pokolenia związane z tym, tą euforią patriotyczną, chociażby w czasie Marszu Niepodległości, one też muszą mieć jakieś odniesienie takie zblokowania tych perspektyw życiowych. A więc no, powiedzmy sobie szczerze, jest taki dosyć duży problem. Rząd praktycznie widzi wyjście z tej sytuacji w odniesieniu do relacji zewnętrznych. To znaczy w ogóle nie diagnozuje w całym rozwoju gospodarczo-politycznym Polski czegoś takiego, że euro może upaść, że Unia może się rozwiązać. Proszę zauważyć, że dzisiejsze doniesienia medialne, wczorajsze i inne, to jest to, czy Wielka Brytania rozważa poważnie wyjście z euro. Wiele krajów, mało tego, wielu ekonomistów wprost mówi, że te kraje, takie jak Grecja, Hiszpania i inne, gdyby nie miały waluty euro, by szybciej doszły do rentowności ze względu na różnice kursowe, mogłyby łatwiej eksportować swoje towary. A tu to wszystko, że ich zacieśnia. Nasz pomysł, czy naszych władz jest taki, że powracają do tematu euro. Że ustalmy datę wejścia do euro. To już
jest to realne.
Jest to realna groźba. Tak? Moim zdaniem nie tylko możliwość, ale należałoby już dzisiaj mówić to w kategoriach groźby. Zresztą to wielu naprawdę już ekonomistów nawet z tamtego obozu to wprost w ten sposób mówi. Ale jeśli ma się nadzieję własnego rozwoju, czy lokowało się w ten sposób, tylko i wyłącznie w Unii, że oni nam dadzą, że oni za nas problemy rozwiążą, że my w ogóle tutaj nie generujemy jakichś zdrowych ruchów, no to w pewnym momencie nie ma innej nadziei. Dla nich praktycznie nie ma innej nadziei. W związku z czym tego typu zapowiedzi, jakie teraz padają w związku z tym euro, no mają nie mniej, nie więcej tylko jeszcze bardziej się przypodobać Niemcom. Najbogatszym w tej chwili, najbardziej powiedzmy zasobnym i tym, którzy są decydentami w sferze rozdawania funduszy.
Czyli też taka groźba nad Polską, taka czarna chmura.
No to są na przykład dzisiaj nawet na tych portalach ogólnodostępnych, tych liberalnych, pojawia się teza, że nawet gaz łupkowy nas nie uratuje, bo jeśli wejdziemy w ten obszar wspólnej waluty, są takie momenty przekierowania rozwoju, gdyby na przykład gaz łupkowy był w jednym kierunku i jest pewien moment taki kryzysowy. Jeśli ma się własną walutę, ona obniża swoją wartość w stosunku do głównych, silnych walut i wtedy kraj się łatwo dostosowuje, przystosowuje ekonomicznie. Jeśli ma zblokowane w systemie wspólnej waluty, nie jest w stanie drgnąć. Bardzo jest trudno się odbić.
Jesteśmy wtedy uzależnieni.
Oczywiście tak. Od polityki pieniężnej zewnętrznej. Więc to mówię, to nie ja historyk o tym mówię, to mówi bardzo dużo ludzi znających się w temacie. Ale to też świadczy o tym, że tu nie ma pomysłu innego, oprócz tego, prawda, Unia, kredyt i jedziemy w tym tandemie, nakręcamy, mówimy o rozwoju gospodarczym, nie diagnozując, w jakim aspekcie on jest zdrowy. No trudno jest powiedzieć, że jeśli droga powstaje, że to nie jest rzecz, że to jest rzecz niepotrzebna. Ale jeśli wydajemy na jakieś abstrakcyjne chociażby pomysły pseudokulturalne, nieraz zupełnie byśmy powiedzieli z kosmosu wzięte, czy te przysłowiowe szkolenia, czy różne na przykład obciążenia takie środowiskowe, to nagle okazuje się, że wydajemy to tylko tyle, że przejadamy ten pieniądz, on nie generuje później niczego. Zapożyczamy się pierwotnie, wydajemy do budżetu Unii jeszcze wcześniej, no i później zostajemy z tym wszystkim. To trzeba utrzymać. Na przykład taki obiekt, taki, czy nas stać na to? Czy na inwestycje, gdyby nie było tych funduszy unijnych, na przykład są takie inwestycje bardzo luksusowe, czy nas super luksusowe inwestycje stać by nas było, gdyby tego, tych funduszy nie było? Jest jakaś dziwna zachęta, że my bierzemy kredyt, nie mając rzeczy bardzo potrzebnych, na bardzo luksusowe. A później to luksusowe trzeba utrzymać, bo na to to nie generuje zysków, tak? A tu trzeba jeszcze spłacać tamte długi. I nagle jesteśmy w sytuacji bez wyjścia i szukamy znowuż pomocy na zewnątrz. A Unia jest w momencie bardzo dramatycznym. Jeśli by prześledzić prasę europejską i światową, to wielu już wprost mówi, że to może nie wytrzymać, albo wytrzyma ileś lat. I my, wydaje mi się, nasz rząd absolutnie nie ma wariantowego planu, co robić, kiedy Unia upadnie. Przepraszam, ma. Będziemy robić to, co Niemcy. No ale to nie jest nasz plan. My mamy tylko taki plan.
My nie jesteśmy Niemcami.
No właśnie, ale proszę przypomnieć sobie wypowiedzi naszego ministra spraw zagranicznych. Niemcy, weźcie ster Unii w swoje ręce. Nie czołgów waszych się boimy, ale waszej bierności. No tego typu deklaracje to naprawdę, delikatnie rzecz mówiąc, źle brzmią w obszarze międzynarodowym, bo mówią o naszej słabości. My powinniśmy mówić, Niemcy, zróbcie tak i tak, bo my tak to widzimy, a nie weźcie z władzę w swoje ręce. To są zupełnie deklaracje, wydaje się przynajmniej wręcz wstydliwe, prawda, żenujące, jeśli bierzemy pod uwagę naszą pozycję, czy naszą tradycję, czy naszą historię relacji z Niemcami. To też przecież trzeba brać pod uwagę. Natomiast tu Polska absolutnie powinna już czynić plany we wszelkich porządkach życia społecznego, gospodarce również, alternatywne w stosunku do tego, co zwiemy porządkiem unijnym, bo jego może nie być. I to w zupełnie krótkim czasie.
Już też wkroczyliśmy na teren polityki międzynarodowej, ale zanim jeszcze do tego powrócimy, też padło słowo historia, pragniemy coś Państwu przypomnieć, a później się do tego odniesiemy. Poproszę o materiał filmowy.
Polacy mają być kontrolowani wszędzie, w każdym miejscu, a na drodze przez fotoradar jechać 30 na godzinę, ponieważ drogi na szybszą jazdę nie pozwalają. To jest filozofia PiSu. Utrudnić życie ludziom do maksimum, a na końcu ich skontrolować. Wszystkich bez wyjątku. Tylko facet, który nie ma prawa jazdy, może wydawać takie pieniądze na fotoradary, a nie na drogi.
Był to materiał z 2007 roku, z takiej konwencji przedwyborczej Donalda Tuska. To było 2007 rok, tak? A dziś dostajemy informację, że już 160 kolejnych nowych fotoradarów, mało tego, nowe radiowozy z wideorejestratorami i większa liczba policjantów na drogach, czyli coraz więcej kontroli. No właśnie.
Mało tego, zwiększony budżet, czyli projektowane zyski z mandatów, tych fotoradarów i innych, tam bodaj już 1,5 miliarda, czy gwałtowny, wielosetprocentowy wzrost projektowanych zysków. Więc proszę zauważyć, ojcze, że tu mamy do czynienia z tym, bo to się wiąże z moją poprzednią wypowiedzią. Raz, że to się znaczy mówimy w tej chwili o propagandowej polityce rządu, bo tak naprawdę temu rządowi najlepiej wychodzi propaganda. I tu trzeba rzeczywiście uznać, że sobie doskonale w tych różnych grach medialnych radzili, mimo tego, że sprzeczne są ich działania z tym, co deklarowali. To, co mówił premier wówczas, a co w jaki sposób dzisiaj postępuje, jest w jaskrawej sprzeczności. Natomiast to też wynika z tego, że są braki budżetowe olbrzymie. Czyli co się robi? Oczywiście w normalnym państwie, w normalnym systemie poborcą podatkowym jest Urząd Skarbowy. To urzędnicy skarbowi są zobowiązani kontrolować obywateli, firmy, ażeby płaciły podatki. I tyle. Natomiast policja i tam Straż Miejska i inne służby są po to, i utrzymywane są z podatków po to, ażeby było bezpieczeństwo, żeby ludzie czuli się bezpiecznie. To jak mi mówił kiedyś pan Łopuszański, w jakimś mieście komendant policji zadał policjantom swoim podkomendnym takie zadanie, żeby zmniejszyć liczbę wypadków, czy też zmniejszyć liczbę przestępstw w mieście. I oni błyskawicznie, diagnozując, gdzie są najbardziej niebezpieczne miejsca, rozstawili się w tych miejscach i rzeczywiście w przeciągu jakiegoś tam czasu poziom tych różnych złych zdarzeń zmalał. Natomiast jeśli my ustawiamy służby na zasadzie takiej, macie zdobyć tyle i tyle pieniędzy z mandatów, to oni absolutnie ustawiają się nie w najbardziej niebezpiecznych miejscach, ale najbardziej bezpiecznych, ale takich wątpliwych, które powodują, że kierowca popełnia błąd i przekracza tam ileś tych kilometrów prędkość i to jest najłatwiejszy pieniądz. To jak kiedyś z jednym z policjantów rozmawiałem, który właśnie w ten sposób reagował i mówię, panie, ale czy ten tutaj jechał niebezpiecznie? On mówi, w życiu nie powie, że niebezpiecznie. To dlaczego pan to robi? No dlatego, że ma limit. Proszę zauważyć, czyli używa się organów, w tym wypadku organów państwa, niezgodnie z ich przeznaczeniem. Mało tego, generuje się sytuację braku zaufania obywatela do państwa, do tych przedstawicieli, którzy powinni mu zapewniać bezpieczeństwo. To on jest moim wrogiem. On mnie gdzieś tu chce złapać na jakimś drobnym błędzie. Nie żeby złapać przestępcę, nie żeby złapać rzeczywistego pirata drogowego, ale po prostu tego, który gdzieś tam w ten sposób się zachował. Bo to już nawet nie chodzi o te fotoradary, chociaż to też jest dokładnie, kiedyś Tusk o tym mówił, ale chodzi również o całą filozofię, pewną metodę. Macie tyle i tyle zarobić, 1,5 miliarda, czy grubo ponad miliard złotych, zarobić na mandatach, czyli opodatkować powtórnie Polaków. I wtedy my będziemy mogli z tego, do tego dopożyczyć pewnie jakieś pieniądze unijne i pokazać, że coś tam zrobiliśmy. Czyli generalnie jest to też skutek pewnej dziury budżetowej, która coraz bardziej się ujawnia, czyli nie ma już z czego ciągnąć.
Zapraszamy również państwa do wzięcia udziału w naszych rozmowach. Numery telefonów są następujące. 56 655 0011, 56 657 0012, 56 657 0013, i 56 657 0014 są dwa numery w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400. I już witamy pierwszą osobę na naszej antenie. Halo? Halo?
Halo?
Tak, jesteśmy już na antenie, rozmowy niedokończone.
Dziękuję bardzo. Mam pytanie do gościa, w zasadzie do pierwszej części.
Jak ma pan na imię?
Kazimierz.
Pan Kazimierz, dobrze?
Bardzo do pierwszej proszę. Części wypowiedzi. Otóż mam pytanie. Gdzie ci wszyscy obrońcy krzyża teraz się znajdują? Jak krzyż został przeniesiony do kościoła, to praktycznie wisi sam w izolacji. Nikogo tam nie ma. A często tam jestem na miejscu. W związku z tym rodzi się pytanie, czy to nie była bardziej pokazówka i akcja polityczna, niż po prostu wymiar chrześcijański. Druga sprawa to odnośnie koncesji. No wydaje mi się, że lepiej poświęcić energię na napisanie dobrego wniosku i złożyć taki wniosek, niż organizować marsze i zbierać podpisy i pomawiać, że ktoś po prostu złośliwie nie przyznaje tej koncesji, bo nawet sąd wypowiedział się w tej sprawie i niestety, ale przyznał rację Krajowej Radzie. Dziękuję bardzo.
Również dziękujemy panie Kazimierzu.
Zaczynając od drugiego pytania, otóż sąd zbadał tylko elementy czysto formalne, proceduralne, nie wchodził w merytoryczną ocenę. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę merytorykę całą, czyli tą wewnętrzną, całą strukturę podejmowania decyzji i merytoryczność, czyli argumenty, które stały za każdą koncesją, mogła zbadać Najwyższa Izba Kontroli. Ja przypomnę panu, że posłowie obecnej koalicji sejmowej odrzucili wszelkie wnioski o zbadanie to przez NIK. To jest zupełnie kuriozalne, bo każdy urząd państwowy z definicji stara się mówić, że jest transparentny, przejrzysty i taki, którego go można prześwietlić na wszystkie strony i tutaj absolutnie zblokowano tego typu możliwości. A więc nie jest tak, że mamy tutaj z tym wszystkim że to wszystko się odbywało w taki przejrzysty, sprawiedliwy sposób. A jeśli weźmiemy pod uwagę całą sprawę, chociażby jakie podmioty od strony finansowej dostawały koncesje, które miały rozłożone na wiele rat i na wiele lat możliwość płacenia za te koncesje i z jakich argumentów nie przyznano tego telewizji Trwam, to wydaje mi się, że tu nie trzeba pracownika NIK-u czy jakiegoś wielkiego kontrolera, ale zdrowy rozsądek podpowiada nam, że tu działa się wielka niesprawiedliwość. Również w tym, że Krajowa Rada powinna być czuła na to, jaki jest odbiór społeczny. Więc skoro ta telewizja ma tak potężny odbiór społeczny, skoro generuje ta niesprawiedliwość tak potężne protesty, to wydaje się, że logika wskazuje na to, że powinni dać tę koncesję. Natomiast co do kwestii krzyża, nie przypuszczam. Oczywiście wokół tego toczyła się pewna gra polityczna, ja o niej mówiłem. Natomiast wielu ludzi, którzy było pod tym krzyżem, miało absolutnie też te intencje głęboko religijne. Zresztą proszę zauważyć, że kiedy jest rocznica smoleńska, mamy do czynienia w wielu miejscach kraju z mszami w tej intencji ofiar i tak dalej. Także wielu ludzi to przeżywa na sposób głęboko religijny. Że nie wokół tego krzyża, to nie jest aż tak istotne, natomiast samo wydarzenie budzi mocne takie postawy religijne, głęboko modlitewne.
Także dzisiaj Państwo będą mieć możliwość włączenia się we wspólną modlitwę o godzinie już 19:00. Zaczynamy transmisję z Archikatedry Warszawskiej, skąd będzie właśnie transmitowana msza święta w intencji ojczyzny i ofiar też poległych w Smoleńsku, tej katastrofy smoleńskiej. Mamy kolejny telefon, jeszcze zdążymy. Halo?
Halo, halo.
Tak, pozdrawiam. Kto się z nami połączył?
Szczęść Boże, Waldek z tej strony.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, dziewica.
Teraz i zawsze.
Szanowni Państwo, drogi ojcze, policja może nie jest gdzie trzeba. Brakuje im kadr, brakuje personelu. Jeśli jest jeden radiowóz na dyżurze nocnym, akurat taka miejscowość jak Biskupiec, to są te braki kadrowe, braki pieniężne. Tutaj właśnie gość miał rację. A co do krzyża? Krzyż absolutnie nie jest wykorzystywany do polityki, nie zgadzam się z tym, jak wielu słuchaczy. To jest nasz symbol wiary, to jest symbol nadziei, dzięki któremu Polska przetrwała, no i dzięki Ojcu Świętemu, który wzywał do miłości, poszanowania krzyża, dbania, żeby on był w każdym miejscu, uświęcał każdego człowieka, przywoływał śmierć naszego Zbawiciela i nakazał nam przestrzegać 10 przykazań Bożych. Nie byłoby mandatów, nie byłoby pomówień, obelg, nie byłoby problemów z radiofonią, z Radiem Maryja, które powinna i telewizja Trwam dostać tą telewizję, bo to jest nasza telewizja upragniona dla osób samotnych, dla zdrowych, dla chorych, dla wszystkich wierzących. No i nam pozostaje się jedynie modlić o to, żeby ta koncesja dla telewizji Trwam była, bo my bardzo tego chcemy. Jest taka pani Kazia, 95 lat, staruszka. Jedyny kontakt ze światem to Radio Maria, tak żeby oglądała telewizję Trwam, żeby ona była szeroko dostępna, żeby ta koncesja była udzielona. I o to musimy się modlić, o to musimy prosić Boga i odpowiednie władze i sami się ruszyć w tym kierunku, żeby panowie posłowie wreszcie zrozumieli, że my prosimy o to, co się nam należy.
Dziękujemy panie Waldemarze. Szeroko dostępna i za darmo, tak?
No to jest oczywista rzecz. To po pierwsze, jeśli mogę wrócić jeszcze do kwestii krzyża. Skąd są też te emocje ludzkie? Bo z jednej strony, że przy krzyżu się ludzie gromadzą, czy przy Eucharystii, to jest rzecz w Polsce naturalna, ale z drugiej strony, dlaczego temu towarzyszą emocje? Proszę pamiętać, że jeśli podsumowujemy ten poprzedni rok i mówimy o nowym otwarciu, to jeśli mówimy o, zostawiając samą katastrofę smoleńską, ale sposób, w jaki rząd wyjaśniał tę katastrofę, albo w jaki sposób zabezpieczał ciała ofiar i tak dalej, no to jest jedna wielka kompromitacja. tamtego roku. Bo zamiana ciał ofiar czy prezydenta Kaczorowskiego i łącznie z tego typu postaciami, czy z Anny Walentynowicz i tak dalej, no to jest skandal na niewyobrażalną skalę i mówiący, że jakieś kłamstwo tu się dokonywało, kiedy mówiono, że wszystko jest w porządku. A więc pamiętajmy, że to w takim kontekście się odbywa. Natomiast zwróciłbym Państwa uwagę, oczywiście potrzeba telewizji Trwam za darmo, w prostym dostępie jest rzeczą oczywistą dla ludzi chorych, czy dla wszystkich potrzebujących, dla każdego, kto chce oglądać. Ale patrząc jeszcze szerzej, to co, o czym mówiłem, dzisiejsze media, czy telewizja w szczególności, chociaż oczywiście wszystkie media, mają potężną kulturotwórczą rolę. To znaczy pewna rzecz, która się dzieje, czy nawet jak my tutaj, ojcze, rozmawiamy, czy jeśli się dzieje coś artystycznego, czy coś ważnego, pokazana daje możliwość przeżycia wielu tysiącom czy milionom ludzi. A więc w tym momencie się pokazuje złe rzeczy, generuje się pewne, byśmy powiedzieli, złe obyczaje, złe zachowania wśród młodzieży, ale i wśród dorosłych. I odwrotnie. Więc w tym sensie, jeśli katolicy są taką dużą masą w Polsce i nie mają tego prostego dostępu, właśnie takiego ułatwionego, żeby każdy mógł z tego skorzystać, no to jest to jawna niesprawiedliwość. Tu nie trzeba być bardzo, że tak powiem, wybitnym specjalistą od jakichś procedur bardzo szczegółowych. To jest rzecz po prostu tak na trzeźwo ujmując bardzo jasna i zrozumiała i niezwykle ważna. Ja przypomnę, że to jeszcze ojciec Maksymilian Kolbe to zrozumiał, kiedy inne były czasy, troszkę inne media, że kościoły będą puste, jeśli my nie będziemy mieli prasy, prawda, jeśli my nie będziemy mieli radia wtedy, no wiadomo, takie były to czasy. I on doskonale tę rzeczywistość rozumiał wówczas. No i dzisiaj jest podobnie. W walce kulturowej media odgrywają fundamentalną rolę.
Bardzo dziękuję za ten program. Już Państwa zapraszamy na 21.40 Radio Maria. Tam będziemy kontynuować nasze rozmowy niedokończone z panem profesorem, doktorem habilitowanym Mieczysławem Rybą. Pozdrawiam Państwa. Już za chwilę transmisja mszy świętej z archikatedry warszawskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.